Pierwsza księga Samuela, rozdział 17. Wtedy Filistyni zebrali swoje wojska do walki i zgromadzili je w Soko, które należy do Judy. Rozbili obóz między Soko a Azeką w Efazdamim. Saul zaś i Izraelici zebrali się i rozbili obóz w Dolinie Ela i ustawili się w szyku bojowym przeciw Filistynom. Filistyni stali na górze po jednej stronie, Izraelici zaś stali na górze po drugiej stronie, a między nimi była dolina. Wtedy z obozu Filistynów wyszedł pewien wojownik z Gat, imieniem Goliat, wysokości na 6 łokci i 1 pięć. Na głowie miał śpiżowy hełm i był ubrany w łuskowy pancerz. Waga pancerza wynosiła 5000 syklów miedzi. Miał również śpiżowe nagolenice na nogach i śpiżową tarczę między ramionami. Drzewce jego włóczni były jak wał tkacki, grot jego włóczni ważył 600 cyklów żelaza, a przed nim szedł człowiek niosący jego tarczę. Stanął on i zawołał do wojsk Izraela. Po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka i niech zejdzie do mnie. Jeśli zdoła ze mną walczyć i zabije mnie, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja go pokonam i go zabiję, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Filistyn dodał, rzucam dziś wyzwanie wojskom Izraela. Dajcie mi człowieka, a będziemy ze sobą walczyć. Gdy Saul i cały Izrael usłyszeli słowa Filistyna, zlękli się i bardzo zatworzyli. Dawid był synem tego Efratejczyka z Betlejem Judzkiego imieniem Jesse, który miał 8 synów. Za czasów Saula był on stary i podeszły w latach. 3 starsi synowie Jessego wyruszyli i udali się za Saulem na wojnę. Imiona jego 3 synów, którzy poszli na wojnę, to Eliab pierworodny, drugi po nim Abinadab i trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy, a 3 starsi poszli za Saulem. Dawid zaś odchodził od Saula i wracał, aby paść trzodem swego ojca w Betlejem. A Filistyn występował rano i wieczorem i stawał tak przez 40 dni. I Jesse powiedział do swojego syna Dawida, weź teraz dla swych braci tę efę prażonego ziarna i tych 10 chlebów i biegnij do obozu do swoich braci. Zanieś też tych 10 serów dowódcy oddziału. Dowiedz się, jak się mają twoi bracia, i weź ich zastaw. A Saul wraz z nimi i wszystkimi synami Izraela byli w Dolinie Ela, walcząc z Filistynami. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał to wszystko i wyruszył tak, jak mu Jesse nakazał. Gdy przybył do obozu, wojsko wyruszało do bitwy i wydało okrzyk wojenny. I Izraelici i Filistyni ustawili się już bowiem w szyku bojowym, szyk przeciw szykowi. Wtedy Dawid zostawił toboły pod opieką stróża taboru i pobiegł na pole bitwy. Gdy przybył, przywitał się ze swoimi braćmi. Gdy z nimi rozmawiał, oto wojownik imieniem Goliat, Filistyn z Gat, wystąpił z szeregu filistyńskich i zaczął wypowiadać te same słowa. I Dawid to usłyszał. A wszyscy Izraelici na widok tego człowieka uciekali przed nim i bardzo się bali. I Izraelici mówili, czy widzieliście tego człowieka, który występuje? Występuje, by rzucać wyzwanie Izraelowi. Lecz tego, kto go zabije, król wzbogaci wielkim bogactwem i da mu swoją córkę, a dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przy nim, co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, że rzuca wyzwanie wojskom Boga żywego? I lud opowiedział mu te same słowa, to dadzą temu, kto go zabije. A jego starszy brat Eliab usłyszał, że rozmawia z tymi ludźmi. I Eliab zapłonął gniewem na Dawida i powiedział, po co tu przyszedłeś i komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam twoją pychę i przewrotność twojego serca, bo przyszedłeś, aby przypatrywać się bitwie. Wtedy Dawid powiedział, cóż teraz uczyniłem, czy nie mam tu sprawy? I odwrócił się od niego do kogoś innego i pytał się jak przedtem, a lud odpowiedział mu tak jak poprzednio. I usłyszano słowa, które wypowiedział Dawid i powtórzono je Saulowi. Saul wezwał go więc do siebie. Wtedy Dawid powiedział do Saula, niech niczyje serce nie upada z jego powodu, twój sługa pójdzie i będzie walczył z Filistynem. Lecz Saul odpowiedział Dawidowi, ty nie możesz iść przeciwko temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Dawid odpowiedział Saulowi, twój sługa pasł trzodę swego ojca, a gdy przychodził lew lub niedźwiedź i porywał barana z trzody, wtedy goniłem go, uderzałem na niego i wyrywałem mu go z paszczy. I kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło, biłem i zabijałem go. Twój sługa zabił i lwa, i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, którzy rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Ponadto Dawid powiedział, Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk tego Filistyna. Wtedy Saul powiedział do Dawida: idź, niech Pan będzie z tobą. I Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył mu na głowę spiżowy hełm i ubrał go w pancerz. Dawid przypasał też jego miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił. Wtedy Dawid powiedział do Saula: nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego. I Dawid zdjął to z siebie. Potem wziął do ręki swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie, i z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. Filistyn również ruszył i zbliżył się do Dawida, a jego giermek szedł przed nim. A gdy Filistyn spojrzał i zobaczył Dawida, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem, rudym i przystojnym. I Filistyn powiedział do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. Filistyn powiedział jeszcze do Dawida: chodź do mnie, a dam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. Wtedy Dawid powiedział Filistynowi: ty przychodzisz do mnie z mieczem i włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. Dziś Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę. A dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom, i cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. A gdy Filistyn wstał, ruszył i zbliżał się do Dawida, Dawid również pośpiesznie pobiegł na pole walki naprzeciw Filistyna. I Dawid sięgnął ręką do torby, wyjął z niej kamień, cisnął go z procy i ugodził Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił mu w czole i ten upadł twarzą na ziemię. Tak Dawid zwyciężył Filistyna procą i kamieniem. Uderzył Filistyna i zabił go, choć Dawid nie miał w ręku miecza. Dawid podbiegł, stanął nad Filistynem, wziął jego miecz, dobył go z pochwy, zabił go i odciął mu nim głowę, a kiedy Filistyni zobaczyli, że ich bohater umarł, uciekli. Wtedy powstali Izraelici i Judejczycy, wydali okrzyk i ścigali Filistynów aż do wejścia do doliny i aż do bram Ekronu. I ranni Filistyni padali na drodze do Szaarim, aż do Gat i Ekronu. Potem synowie Izraela wrócili z pościgu za Filistynami i złupili ich obóz. A Dawid wziął głowę tego Filistyna i przyniósł ją do Jerozolimy, a jego zbroję włożył do swego namiotu. Gdy Saul zobaczył, że Dawid wyrusza naprzeciw Filistyna, zapytał Abnera, dowódcę wojska: czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? Abner odpowiedział: jak żyje twoja dusza, królu, nie wiem. Wtedy król powiedział: dowiedz się, czyim synem jest ten młodzieniec. Kiedy Dawid wracał po zabiciu Filistynów, Abner wziął go i przyprowadził przed Saula, a głowa Filistyna była jeszcze w jego ręku. I Saul zapytał go: czyim synem jesteś, młodzieńcze? Dawid odpowiedział: jestem synem twego sługi, Jessego Betlejemity. Cześć, siostry, czy oglądacie seriale? Ja lubię oglądać seriale, oglądam dość często. Tam jest zawsze, jeżeli to jest jeden odcinek odpowiada nowej historii, to nie ma czegoś takiego, ale jeżeli jest to, że jeden odcinek to jest ciąg dalszy, to zawsze jest na początku coś takiego w poprzednim odcinku. Więc pokrótce streszczę, co było wcześniej, tak? Przed tym rozdziałem. Otóż Izrael zadecydował, że chce być jak inne narody. Że chce być jak inne narody, że chce mieć króla. Bóg powiedział, że on chce być ich królem, ale powiedział: dobra, chcecie mieć króla, dam wam króla. Dał Saula na króla. Niestety Saul nie był posłuszny Bogu. Bóg postanowił, że wybierze nowego króla. Jest to król, który jest opisany słowami według Bożego serca. Więc posłał proroka Samuela do Jessego Betlejemity, aby tam namaścił na króla Dawida. Jeszcze wcześniej mamy taką informację, to jeszcze za czasów Jozuego, że Bóg zostawił pewne narody specjalnie, celowo w ziemi obiecanej, aby naród Izraela ćwiczył się z nimi, tak? I jednym z tych narodów są Filistyni. Teraz na samym początku chcę powiedzieć, że celem mojego nauczania nie jest pokazanie, jak rozwiązać problem. Celem jest wskazanie kogoś, kto pomoże nam przejść przez problemy, ewentualnie, jeżeli będzie to jego wola, rozwiąże je. I na samym początku podam taki przykład. Praca na drukarni. Drukarze często są odpowiedzialni za dbanie o odpowiedni kolor, gdyż nie wiem, czy wiecie, ale każdy kolor ma swój numer, że tak powiem. I pracodawcy wymagają tego, że jeżeli coś się drukuje, to żeby to było jak najbliżej zbliżone do tego właśnie danego koloru. Drukarz ma do dyspozycji dwie rzeczy. Własne oczy i specjalne urządzenie, które nazywa się spektrofotometr. Jeżeli chodzi, ma również próbnik z kolorami. Teraz jest jedna ciekawostka odnośnie próbnika. Są tam, kiedy drukarz podchodzi i spogląda na ten próbnik, ma tam dwa kolory, które według oka są identyczne. Nie ma w nich żadnych różnicy. Ale w momencie, kiedy podchodzi do specjalnego urządzenia, do komory świetlnej, gdzie chce użyć tego spektrofotometru, już bez użycia spektrofotometru, kiedy wrzuci odpowiednie światło, 6,5 tysiąca kalbinów, okazuje się, że pod tym światłem te dwa kolory, które wcześniej oko widziało jako identyczne, nie są identyczne. Różnią się odcieniem. I teraz, jeżeli mamy pracodawcę, który jest skrupulatny, on będzie chciał, żeby to było tak jak maszyna. Tak jak maszyna pokazuje. Są również pracodawcy, którzy polegają na oku. Czyli jeżeli jest wszystko wizualnie, jest ok, niech tak będzie. Do czego zmierzam? W jaki sposób my patrzymy na nasze problemy? Czy patrzymy i polegamy na naszych oczach? Czy mówimy, jakoś to będzie? Czy może zadręczamy siebie? Jest jeszcze jedna opcja. A może patrzymy na nie od strony duchowej? Jak one wyglądają? Otwórzmy nasz tekst, bo chciałbym tutaj właśnie co nieco pokazać. Co widzimy? Rozdział 17, werset 4. Wtedy z obozu Filistynów wyszedł pewien wojownik z Gat imieniem Goliat. Wysoki na 6 łokci, 1,5. Teraz chciałbym, abyście na chwilę zamknęli oczy i uruchomili wyobraźnię. Ja sobie spisałem miary, ile to jeden łokieć w tamtych czasach to wynosił 44,5 cm. Tu jest napisane, że miał 6 wysoki na 6 łokci i 1,5 pęć. Pęć miała 22,5 cm. Jeżeli to połączymy, to daje nam 2,89 m. Wysoki, nie? Żeby wam to jeszcze bardziej zobrazować, koszykarze w najlepszej lidze świata NBA podobno, ich średnia wzrostu to jest 2,10. Siatkarze około 2,05. I teraz najwyższy koszykarz, tylko proszę nie każcie mi wymieniać jego imienia, ja tylko, to jest Chińczyk, pamiętam, miał około 2,47. Czyli reasumując, Goliat, wzrost Goliata. Ja mam około 1,75 m, czyli jeszcze metr wyższy niż ja. Co czytamy dalej? Na głowie miał śpiżowy hełm i ubrany włoskowy pancerz. Waga pancerza wynosiła 5000 cyklów miedzi. Miał również śpiżowe nagolenice na nogach i śpiżową tarczę między ramionami. Drzewce jego włóczni były jak wał tkacki. Grot jego włóczni ważył 600 cyklów żelaza, a przed nim szedł człowiek niosący tarczę. I ponownie zagłębiłem się w to. Jak był ubrany? Miał na sobie śpiżowy hełm. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o wagę, to tutaj była podana w cyklach. Jeden cykl to jest około 11 gram. Czyli liczymy. Na głowie miał śpiżowy hełm. Śpiżowy hełm, waga śpiżowego hełmu w tamtych czasach wynosiła między 3 a 5 kg. Co dalej miał? Ubrany był włoskowy pancerz. Tu mamy sprecyzowane, waga pancerza wynosiła 5000 cyklów miedzi. To jest około 55 kg. Miał również śpiżowe nagolenice na nogach. Waga jednego tego spiżowego nagolnica na nogi, jednej sztuki, to jest około 2 kg, czyli razem 4. Drzewce jego włóczni były jak wał tkacki, grot jego włóczni ważył 600 cyklów żelaza. 600 cyklów żelaza, czyli ta włócznia ważyła około 6,6 kg. Kiedy zsumujemy to wszystko, daje nam to około 75 kg. Czyli nie dość, że jest wysoki na 2,89, ma jeszcze na sobie ubraną zbroję, która łącznie waży około 75 kg. To może budzić respekt, wrażenie. Do tego szedł jeszcze przed nim Giermek, który niósł tarczę. Tarcza około 10 kg i nie jest to napisane, ale Goliat miał jeszcze miecz. Też nie był to miecz lekki. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Stanął on i zawołał do wojsk Izraela. On nie powiedział, on zawołał. Chciałbym przypomnieć, że Izrael i Filistyni stali na górze. Goliat schodził do doliny. A w dolinie, nie wiem czy słusznie, ale miałem coś takiego, że kiedy stoisz w dolinie i krzyczysz, to co się roznosi? Echo. Echo potęguje. Potęguje głos. Więc jeżeli on krzyczał, to wołał do nich, to jeszcze bardziej potęgowało. Potęgowało ten krzyk, ten głos. Czy może czasami nasze problemy nie wyglądają jak opisany przeze mnie Filistyn? Mamy różne problemy, różnej wagi. Dla każdego z nas to może być inny kaliber. To mogą być problemy w szkole. To może być nauka nie idzie, nauczyciele. To może być problemy z rówieśnikami w szkole, bo wiemy, jaka młodzież potrafi być. To mogą być problemy w pracy. Nerwowa atmosfera. Ludzie oskarżający, nierozumiejący nas. To mogą być problemy w rodzinie. Właśnie między domownikami, kłótnie, nienawiść. Być może jest to rozpadające się małżeństwo. Każdy z wymienionych wyżej przykładów może lub nie musi urosnąć do rozmiarów Goliata. Otwórzcie list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział. Proszę, zostawcie sobie zakładkę w tej księdze Samuela. Apostoł Jakub pisze w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Łatwo powiedzieć, nie? Łatwo powiedzieć, łatwo napisać, kiedy nie jest się podczas próby. Ale kiedy jesteś podczas próby, tak kolorowo nie wygląda. Nie wiem, czy to by były słowa pocieszenia. Ale jeszcze jeden werset. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Wróćmy do pierwszej księgi Samuela. Przedstawiłem przed chwilą opis Goliata. Jest jeszcze druga postać. Dawid. XVII rozdział. Przeczytamy od 38 wersetu. I Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył mu na głowę spiżowy hełm i ubrał go w pancerz. Dawid przypasł też jego miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił. Wtedy Dawid powiedział do Saula: nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego. I Dawid zdjął to siebie. Potem wziął do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie. Z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. Czytamy, że król Saul dał mu swoją zbroję. Coś normalnego, idzie do walki, tak? Więc musi mieć jakąś ochronę. A co robi Dawid? Czytam. Wziął do ręki kij, wybrał 5 gładkich kamieni z potoku, wziął ze sobą jeszcze proce. Jeżeli czytasz to pierwszy raz, myślisz, szaleniec. Szaleniec. No gdzie z kijem? Z kijem, z procą na takiego, jak ja to mówię, King Konga? No bo 2,80, tak? Szaleniec. Albo ma jakiegoś asa w rękawie. Te dwie opcje tylko przyszły mi na myśl. Ale są jeszcze pewne szczegóły w tym rozdziale, dla mnie ważne, i chcę wam pokazać odnośnie Dawida. Otwórzcie, cofnijcie swoją kartkę od wersetu 17. I Jesse powiedział do swego syna Dawida: weź teraz dla swych braci tę efę prażonego ziarna i tych 10 chlebów i biegnij do obozu do swoich braci. Zanieś też tych 10 serów dowódcy oddziału, dowiedz się, jak się mają twoi bracia i weź ich zastaw. I Saul wraz z nimi i wszystkimi synami Izraela był w dolinie Ela, walcząc z Filistynami. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał to wszystko i wyruszył tak, jak mu Jesse nakazał. Gdy przybył do obozu, wojsko wyruszało do bitwy i wydało okrzyk wojenny. Niby nic. Co tu może być opisane w tym? Niby nic, ale są pewne szczegóły. Ojciec nakazał synowi, aby wykonał polecenie. Aby zaniósł synom jedzenie, swoim braciom, tak? Teraz tak. Czytamy, co mu nakazał. Weź teraz dla swych braci tę efę prażonego ziarna. Jedna efa to jest około 800 gramów prażonego ziarna. To jest na dzisiejsze, przeliczając 800 gramów. Natomiast jedna efa to była między 22,5 litra a 40 litrów. Więc taka mniej więcej, bo to była jednostka objętości. Natomiast jedna efa, ta jedna efa ważyła... Źle mówię, zakręciłem się trochę. Inaczej. Łącznie to 800 gram ważył 1/10 efy. Czyli łącznie, jeżeli tam było 40 litrów objętości, to waga tego wynosiła około 35 kg. Czyli miał wziąć ze sobą ziarna, jedzenie, które ważyło około 35 kg. Miał wziąć, czytam dalej, 10 chlebów. Mamy tutaj specjalistę od chlebów. Możemy przyjąć, że na tamte czasy bochenek chleba to nie był ten taki, co mamy tutaj teraz w sklepach 500 gram, tylko to mogło ważyć około kilograma? Mogło ważyć około kilograma, tak? Czyli 10 bochenków, 10 kilogramów. To nam daje 45 kilogramów. I czytam, weź jeszcze ser. 10 serów dla dowódcy oddziału. W tamtych czasach nie robiło się takich malutkich serków, tak jak teraz również mamy w hipermarketach. Tylko czytam, że Jesse miał dużą rodzinę. Miał 8 synów, więc nie sądzę, żeby 10 takich serków kogoś usatysfakcjonowało, albo najedliby się tym. Więc też przybliżyłem sobie, że waga takiego jednego sera mogła być około kilograma. Czyli 10 serów, znowu 10 kilogramów. Czyli mamy łącznie ile? 55 kilogramów. Wstał wcześnie rano, bo jest napisane, że wstał wcześnie rano. Jest napisane również, że Filistyn zdążył przed Filistynem, bo Filistyn wychodził rano i wieczorem. Więc zdążył przed Filistynem. Sprawdziłem sobie na mapach, jaka odległość jest między tą doliną Ela a Betlejem. To jest około 30 paru kilometrów, 31-32 kilometry w linii prostej. To jest jak stąd do Kowalewa Pomorskiego. I czytamy, że Dawid wstał wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał to wszystko i wyruszył, jak mu Jesse nakazał. Czyli zdążył, pokonał dystans z tym ciężarem 30 kilometrów, zdążył przed Filistynem. 30 kilometrów z ciężarem. Jest jeszcze jedna rzecz, która też może szczegół, ale ważny. 34 werset. Dawid miał pewne doświadczenie. Dawid odpowiedział Saulowi: Twój sługa pasł trzodę swego ojca, a gdy przychodził lew lub niedźwiedź i porywał barana z trzody, wtedy goniłem go, uderzałem na niego i wyrywałem mu go z paszczy. I kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło i biłem i zabijałem. Twój sługa zabił i lwa, i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Dawid miał doświadczenie w walce. Może nie z człowiekiem, jeden na jeden, ale wyobraźcie sobie walkę z lwem albo z niedźwiedziem. Ja nie wiem, na samą myśl troszkę już mnie tutaj, nie wiem, czy bym. Podejrzewam, żebym uciekał, bo to nie były małe zwierzęta, tak? Więc to są szczegóły, na które warto zwrócić uwagę, że jednak Dawid miał coś w sobie, o czym wcześniej nie widzieliśmy. I to są te rzeczy, które widzą nasze oczy. Widzą z jednej strony Goliata, wielkiego człowieka, olbrzyma, widzą Dawida, młodego, rudego chłopca. Jest napisane przystojnego. I może według naszych oczu, naszego spojrzenia, ten mały chłopiec nie ma szans z tym dużym olbrzymem. Jeżeli cofniecie dwie kartki się wstecz, rozdział 16, spójrzmy, co Bóg mówi do Samuela. Siódmy werset. Rozdział 16, siódmy werset, pierwsza księga Samuela. Lecz Pan powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Wydaje mi się, ale powiem, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że Bóg, patrząc na Goliata i patrząc na Dawida, widział swoimi oczami inną perspektywę. Widział zatwardziałe serce, dumne, pyszne, i widział serce oddane jemu. Tak jak powiedziałem, to jest to, co my widzimy własnymi oczami. Ale jest coś jeszcze. Ja to nazwałem to, co niewidzialne. Otwórzcie list do Efezjan. List do Efezjan, 6 rozdział od 13 wersetu. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowości Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Myślę, że Dawid był uzbrojony po zęby w to wszystko, co tutaj przeczytałem przed chwilą. Przywdział pancerz sprawiedliwości, obuł nogi w gotowości Ewangelii pokoju, mówił, że to Bóg da wybawienie, tak? Wziął tarczę wiary, wierzył w to, że Bóg może go z tego wyciągnąć. Gasił wszystkie ogniste strzały złego. Słyszeliśmy, jak Filistyn ubliżał jemu i Izraelowi. Wziął hełm zbawienia i miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. Wróćmy do naszego tekstu. Czasami zdarza się tak, że kiedy mamy problemy i jest to smutne, ale zdarzają się osoby najbliższe, które potrafią dolać przysłowiowej oliwy do ognia. W przypadku Dawida był to jego starszy brat Eliab. To jest 17 rozdział, 27 werset. I lud odpowiedział mu te same słowa. Przepraszam, 28. A jego starszy brat Eliab usłyszał, że rozmawia z tymi ludźmi i Eliab zapłonął gniewem na Dawida i powiedział: po co tu przyszedłeś i komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam twoją pychę i przewrotność twojego serca, bo przyszedłeś, aby przypatrywać się bitwie. W przypadku Dawida był to jego brat. Ale przypomnijmy sobie Hioba. Hioba i jego żonę. Złorzecz Bogu i umieraj. Wracając do tego wersetu. Znam twoją pychę i przewrotność twojego serca. Czy jest ktoś poza Bogiem, który może znać czyjeś serca? Kto może znać twoje serce oprócz Boga? Twoje myśli? Kto oskarża w Biblii? Czy to nie są słowa oskarżenia? Znam twoją pychę i przewrotność twojego serca. Tak mówi oskarżyciel braci. Szatan, diabeł. Smok prastary, pradawny. Bracia i siostry, dlaczego jest w Biblii ta historia? Pewnie z tego samego powodu, dla którego jest opowieść o Mojżeszu i Faraonie, tak? Otwórzcie sobie Księgę Wyjścia, 7 rozdział. Księga Wyjścia, 7 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Bóg mówi: a ja zatwardzę serce Faraona i pomnożę moje znaki i cuda w ziemi Egiptu. Faraon was nie posłucha, lecz ja położę moją rękę na Egipcie i wyprowadzę moje zastępy, mój lud, synów Izraela z ziemi Egiptu przez wielkie sądy. A Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę na Egipt i wyprowadzę synów Izraela spośród nich. Bóg robi to, aby ludzie widzieli Jego chwałę, że On jest Panem Panów, Królem Królów. Otwórzcie list do Rzymian, 9 rozdział. List do Rzymian, 9 rozdział. Od 21 wersetu. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie? I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały w naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale. Wydaje mi się, że ta historia, Bóg stworzył Goliata jako naczynie do użytku, czytam. A cóż, jeśli Bóg okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkie cierpliwości naczynie gniewu. Wydaje mi się, że Bóg stworzył Goliata jako naczynie gniewu po to, aby pokazać swoją dobroć później po tym, co się stało, że Bóg wybawia, tak? Dawid żył w Starym Testamencie. Natomiast w chwili obecnej mamy nowe przymierze. Czy wiesz, że ten, który oddał za ciebie życie i zmartwychwstał, mieszka teraz w tobie? Czy wiesz, że w nim jesteś mocniejszy? Wiesz, dlaczego Bóg pozwala na to, abyśmy przechodzili trudności? Apostoł Paweł pisze o tym. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, od 8 wersetu. Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie, lecz powiedział mi: wystarczy Ci moja łaska. Teraz dlaczego? Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa, gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. To, co chcę powiedzieć, bracie i siostro, to nie jest to, że dać wam radę teraz. Teraz musicie cierpieć i wytrwać, wszystko będzie ok. Nie. Jeżeli wiecie, kim jesteście w Jezusie Chrystusie, macie moc, aby się temu przeciwstawić. Jeszcze dwie rzeczy chciałem wam powiedzieć. Filistyni, otwórzcie jeszcze nasz tekst źródłowy. Siedemnasty rozdział, trzeci werset. Filistyni stali na górze po jednej stronie, Izraelici zaś stali na górze po drugiej stronie, a między nimi była dolina. Na górze jest fajnie, nie? Kiedy jest wszystko ok, fajne widoki są, wszystko jest w porządku. Czasami nie chce się schodzić niżej. Po prostu nie chcemy, bo jest nam wygodnie, tak? Ale często walka odbywa się w dolinie, poza strefą naszego komfortu. Dlatego trzeba zejść do doliny. Ale pamiętajmy, że Bóg jest wierny. Psalm 23 mówi: choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Na koniec chciałem was przeczytać wam słowa pewnej pieśni. Nie mamy jej w słowniku, ale bardzo lubię ją. Nie mamy jej w śpiewniku, przepraszam. Ale bardzo lubię ją śpiewać z moimi dziećmi, bo przywieźli ją kiedyś z obozu i przeczytam wam słowa tej pieśni. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką. Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą ustąpić, bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie zatrzyma mnie już. Większy jest we mnie ten, który mnie umacnia. Żaden Goliat nie może z nim równać się. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie zatrzyma mnie już. Amen.